słuchasz Weszło FM.
Magazyn Bundesligi Die Qualität.
I jest magazyn Bundesligi Die Qualität na Weszło FM, drodzy państwo, godzina 16.04. Z góry uprzedzam, to będzie stała godzina naszych spotkań, więc możecie już sobie zakładać w kalendarzach zakładki, pisać magazyn Bundesligi Die Qualität na Weszło FM do odsłuchania na żywo. Dla tych, którzy słuchają na żywo, oczywiście ten przywilej, że mogą dzwonić do studia 3219 50 31. Dzisiaj w studiu wyjątkowi goście...
Damian Gąska
i Piotr Szymczuk.
Stali eksperci, którzy tutaj jak zwykle rozgrzewają nas do czerwoności. Wykłócamy się o różne kwestie. Dzisiaj będziemy kłócić się trochę na temat Stuttgartu, trochę na temat Lipska, trochę na temat ewentualnego zastępcy Juppa Heynckesa w Bayernie Monachium. Będzie się działo, to mogę państwu z góry powiedzieć. Zaczynamy tradycyjnie, bo tak się ostatnio złożyło, że jakoś ten Bayern zawsze na początek, ale to może dlatego, że chcemy go sobie trochę odbębnić, a potem przejść do tematów bardziej insajderskich, bo wiem, że Bayern, wielu kibiców nim jakby tak trochę powiedzieć, no nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa, ale ma dość, a wielu kibiców nie ma dość, więc ten Bayern zawsze musi się znaleźć. Grający w rezerwowym składzie powiększa przewagę nad wiceliderem do 20 punktów. Pewna droga do 6 mistrzostwa z rzędu po wygranej 4-0 na wyjeździe z Freiburgiem.
Tak, dokładnie. Zwycięstwo kolejne, kolejne zwycięstwo Bayernu. Także nie wiem, czy w takim rezerwowym składzie, tak szczerze mówiąc, bo...
Robert Lewandowski na ławce.
Robert na ławce i to pewnie najbardziej zainteresowało naszych słuchaczy. Ja tak nie nazwałbym tego typową ławką, tylko odpoczynkiem dla naszego najlepszego zawodnika i gwiazdy Bayernu i Bundesligi. To na pewno. Jeśli chodzi o ten rezerwowy skład, ja wiem, Alaba, Hummels, Boateng, Kimmich, Müller w podstawie, dziwna pozycja Vidala. Taki pół na pół, myślę... Skupiłbym się na Tomasie Müllerze. Zagrał jako kapitan, jedną bramkę strzelił, drugą wypracował. Jedynka, czyli klasa światowa od prestiżowego magazynu Kicker. To na pewno istotne dla fanów Bayernu Monachium. W kontekście, może już nie Bundesligi, bo ten tytuł faktycznie już jest zapewniony, ale rywalizacji na europejskich boiskach i Lidze Mistrzów, tam gdzie walczą o ostateczny triumf.
I też myślę, warto powiedzieć o jednej statystyce, dlatego że po pierwsze Bayern na obiekcie we Freiburgu w ostatnich latach radził sobie bardzo przeciętnie, ponieważ Bayern przed meczem w niedzielę na 4 ostatnie mecze tylko raz wygrał, 2 razy zremisował i raz przegrał, a jeżeli chodzi o wizyty na tym obiekcie, to piłkarze Bayernu po raz pierwszy strzelili minimum 4 gole od meczu, który był rozgrywany w 2005 roku. To był mecz Pucharu Niemiec. Wtedy 4 bramki Claudio Pizarro, więc myślę, że ta informacja to jest potwierdzenie tego, że jeżeli chodzi o futbol, to była po prostu prehistoria. Sam mecz Bayernu, myślę, że nie było jakiejś większej historii. Ja zapamiętałem przede wszystkim piękną bramkę Corentina Tolisso, dlatego że to, co zrobił piłkarz z Francji, to mi aż zabrało dech w piersiach. Myślę, że też warto powiedzieć o tym, że cały mecz Roberta Lewandowskiego i to był pierwszy taki przypadek od kwietnia 2016 roku, kiedy Robert Lewandowski cały mecz...
Dobrze, że mówisz o Robercie, Trochę właśnie mogą kibice Bayernu żałować. My możemy też żałować, bo 13 goli lewego w 12 meczach z Freiburgiem. 10 co prawda jeszcze w barwach Borussii, no ale pewnie gdyby wszedł na boisko, to coś by dołożył, zwłaszcza, że widzieliśmy, że ten Freiburg został rozjechany.
A ja myślę, że fani Bayernu i też reprezentacji Polski będą zadowoleni, że Robert odpoczął w tym meczu, bo jeżeli fani Bayernu myślą poważnie o tym, żeby Bayern zdobył triplet, a fani reprezentacji myślą o mundialu, do którego dzisiaj, od dziś równo 100 dni, także nasz najważniejszy piłkarz, nasza największa gwiazda też nie może być dobrze, że jest w trybie meczowym, gra co 3 dni na najwyższych obciążeniach, ale czasem ten odpoczynek też jest potrzebny. Piotrek wspomniał o Tolisso, faktycznie piękna bramka, ale ja jeszcze na chwilę wrócę do Tomasa Müllera. 102 bramka Tomasa Müllera w barwach Bayernu Monachium, czym wyrównuje klubowy rekord Didera Hennesa, brata tego człowieka number one w klubie z Monachium. Niemcy lubią te statystyki, dlatego też na chwilę je przytoczę. Fakt, że Tomas Müller zdobył 102 gole, tyle co Dider Hennes, chociaż jego starszy kolega potrzebował do tego 224 spotkań, Tomas Müller 278. Wygląda na to, że Thomas Müller wraca na odpowiednie tory. przed mundialem, decydujące starcia w Champions League. Ten Thomas Müller, którego pamiętamy właśnie z formy mundialowej, chociażby jeszcze w RPA, kiedy zostawał jednym z najlepszych młodych zawodników, to może obfitować w fantastyczną grę reprezentacji Niemiec i Bayernu, który tym razem jako kapitan poprowadził do triumfu. Ja tak sobie prywatnie określam tego gościa, tego Bawarczyka, drewnianym księciem futbolu, bo te bramki zdobywane w ekwilibrystyczny sposób, o, było trudne słowo, zdobywane dla Bayernu, już nie wiadomo czym, pośladkiem, głową, barkiem, to jest domena Thomasa Müllera i o tym wspomniał też Mats Hummels w wywiadzie dla Sportbildu, że potrzebują Thomasa Müllera w takiej formie przeciwko każdej drużynie świata, bo on zawsze może być przydatny.
A co bym powiedział o Freiburgu, to myślę, że po pierwsze warto powiedzieć, że nie było tradycyjnie już zresztą w składzie meczowym Bartosza Kapustki, ale Freiburg to była drużyna, która pierwsze fragmenty meczu miał naprawdę niezłe, miał swoją sytuację kapitalną, Heller kapitalnie interweniował, Sven Ulreich, tylko że im dalej w to spotkanie, tak mniej więcej od około 25 minuty, tym jeżeli chodzi o Freiburg, wyglądało to wszystko bardzo źle. W drugiej połowie zwróciłem uwagę na to, że było bardzo dużo takich momentów, kiedy piłkarze Freiburga stali bardzo płasko, kiedy gracze Bayernu Monachium potrafili utrzymać się przy piłce bez przerwy przez około 2-3 minuty. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to też jeszcze a propos Lewandowskiego, to po raz pierwszy nie wszedł na boisko z ławki rezerwowych od kwietnia 2016 roku, od meczu z Borussią Mönchengladbach. W tamtym meczu bramkę strzelił między innymi Thomas Müller.
Ale ja myślę właśnie, że tu jest wielka zasługa Juppa Heynckesa. On pokazuje klasę, kunszt pracy trenerskiej na każdej płaszczyźnie. Oprócz tego, że pod jego wodzą wygrywają praktycznie każde spotkania, to potrafi prowadzić ten zespół także poza spotkaniami, poza meczami. Dzisiaj informacja z ośrodka treningowego Zabnerstrasse w Monachium, że zawodnicy niespodziewanie dostali dzień wolnego. Do ośrodka treningowego przyjechał jedynie James Rodriguez, który już ponoć nie odczuwa żadnych skutków kontuzji i trenuje indywidualnie. Wczoraj treningi też indywidualne wznowił starszawy Frank Ribery, a Bayern pewnie spokojnie przygotuje się do kolejnego meczu ligowego. No i tego rewanżu w Stambule za lekko ponad tydzień, który powinien być formalnością.
A skoro powiedziałeś lekko starawy, to takie słowo, no, chcąc nie chcąc, nikogo nie obrażając, absolutnie pasuje jednak w jakiś sposób do 72-letniego Juppa Heynckesa, który no, ma już dość. Ma oczywiście frajdę z tego, że jest trenerem Bayernu, ale otwarcie mówi, że on chce już do żony, on chce już do psa, już nie ciągnijcie mnie na kolejny sezon, już wygrałem wszystko co mogę, odszedłem w glorii chwały, teraz też pewnie wygram dla was kilka trofeów w tym sezonie. Jupp Heynckes prawdopodobnie po tym sezonie zakończy swoją, nie tylko nawet pracę w Bayernie, ale myślę, że karierę trenerską. Znaczy na pewno, jeżeli skończy z Bayernem, to też to jest znak równości. Natomiast jeżeli Jupp Heynckes odchodzi, pozostaje pytanie, kto następcą może zostanie. Ja w to trochę chyba nie wierzę, bo Jupp Heynckes też powiedział takie słowa właśnie, że w moim wieku nie wiadomo, ile życia człowiekowi zostało. Poza tym tęsknię za żoną i psem. Ja go jakoś rozumiem. Jak się ma 72 lata, to się myśli trochę inaczej, ma się trochę inne priorytety. Kto za Juppa Heynckesa w Bayernie?
Bild pisze, że głównym kandydatem jest Thomas Tuchel, natomiast jeszcze a propos Heynckesa, to uzupełnię taką refleksją, że myślę, że Heynckes przychodząc w październiku, notabene debiutując z Freiburgiem, kiedy Freiburg przegrał 0-5 na Allianz Arena, myślę, że Jupp Heynckes przychodząc wiedział, że po prostu podjął się zadanie na kilka miesięcy, że te kilka miesięcy odpoczynku może odpuścić, ale Bild pisze, że głównym kandydatem ma być Thomas Tuchel, tylko że jeżeli chodzi o kandydaturę Thomasa Tuchela, to są może nie spięcia, ale nieporozumienia na linii Rummenigge-Hennes, ponieważ Rummenigge chce Thomasa Tuchela jako trenera Bayernu Monachium, natomiast Hennes nie chce, ponieważ Hennes ma znaki zapytania co do umiejętności przywódczych tego szkoleniowca i myślę, że jeżeli ta kandydatura będzie rozpatrywana, będzie moim zdaniem za jakiś czas, to to na linii Rummeni Gehennes będzie bardzo gorąco. Też pojawiają się inne kandydatury.
Poczekaj, jeszcze zaraz przejdziemy do następnych nazwisk, bo jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, tak jak już zaczęliśmy mówić ty, o tych cechach przywódczych. Na pewno respekt, na pewno cechy przywódcze Jupp Heynckes ma, bo zastanawiam się w ten sposób. Skoro po 4 latach ściągasz gościa z emerytury, piłkarze to widzą, wiedzieli przecież, kim jest Jupp Heynckes oczywiście, odczuwają do niego wielki respekt, że facet no, zgodził się jeszcze podjąć tej pracy, więc no, to podejście też jest inne. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy gdyby Bayern nie zatrudnił teraz Heynckesa, to czy Bayern byłby w tym miejscu, w którym jest? A więc no, 20 punktów przewagi w Bundeslidze, naprawdę no, dobra sytuacja w Lidze Mistrzów, szansa na wygranie wszystkiego, co obecnie można. Więc takie pytanie się pojawia. Czy jeżeli byłby inny trener, czy piłkarze równie dobrze by grali? No to jest oczywiście gdybanie, ale podyskutujmy, panowie, dawajcie, uważacie
ja myślę,
tak czy nie?
Ja myślę, że nie. I tak sobie pomyślałem, a gdyby wziąć jakiegoś trenera z przeszłości, takiego jak Louis van Gaal albo Felix Magath. Myślę, że mogłoby się zrobić jeszcze większe bagno po odejściu Carlo Ancelottiego w Monachium, a tutaj przyszedł gość, który z jednej strony nie musi się drzeć na treningu, który nie musi wywierać na nich presji, a potrafi ją idealnie ściągać, chociażby na konferencjach prasowych. I one wcale nie są nudne, wbrew pozorom, ale to, co chce, to przekaże i żaden z dziennikarzy jest na tyle doświadczonym trenerem i na tyle zna ten świat piłki nożnej, Bundesligi, mediów, że nikt go tam pod włos nie weźmie na tych wszystkich konferencjach przed czy pomeczowych. Także ja myślę, że to był strzał w dziesiątkę i tacy ludzie jak Hennes czy Rummenigge doskonale wiedzieli, co robią. A jeśli wracając do Thomasa Tuchela...
Poczekaj, tylko ci przerwę. Pod wodzą Heynckesa 25 meczów Bayernu, 23 wygrane, jeden remis z Hertą w poprzedniej kolejce, a więc świeża sprawa. I jedna porażka z Mönchengladbach jesienią, tak sobie myślę, były klub Heynckesa, gdzieś tam zrobił może ukłon. Śmiejemy się, ale tak to wygląda. 23 mecze wygrane na 25, to jest jakiś totalny kosmos.
Tam jeszcze była sprawa z tym meczem w Mönchengladbach, bo oni wracali po meczu, jeżeli się dobrze pamiętam, z Brukseli, meczu w fazy grupowej Champions League. Nie zdecydowali się na powrót do Monachium, bo było blisko z Belgii tam do zachodnich Niemiec, do Mönchengladbach i tam trenowali, być może to im tam...
Byli świeżo po kontuzji Thiago też.
Tak, może to zaburzyło jakiś tam cykl przygotowania i stąd ta porażka. No także ja uważam, że to był strzał w dziesiątkę i ten gość może ich poprowadzić minimum do 2 trofeów, do dubletu na niemieckiej arenie, no ale oczywiście wszyscy w Monachium, kibice, działacze i pewnie też piłkarze, że marzą o triumfie w Lidze Mistrzów.
To znaczy ja uważam, że gdyby nie Heynckes, to Bayern byłby dzisiaj w niezłej sytuacji, ale nie tak dobry jak jest teraz, bo to, co robi Heynckes, to sam przytoczyłeś statystyki, to ja nie muszę nic dodawać, ale też pamiętajmy, że Heynckes... Znaczy ja dodam taki fakt, taką informację, że Heynckes zmienił sposób przeprowadzania treningów. Dzisiaj piłkarze Bayernu to są gracze, którzy nie mają tak dużo swobody podczas treningów jak za czasów Carlo Ancelottiego i myślę, że podejście do zawodu, większa dyscyplina i większe jakby zorganizowanie w klubie powoduje, że dzisiaj Bayern jest w tym miejscu, w którym jest. No i oczywiście też słabość rywali, bo nie byłoby tak dużej przewagi Bayernu dzisiaj, gdyby nie fatalna druga część jesieni w wykonaniu Borussii Dortmund.
Ja też tak myślę. Także świetny strzał z Heynckesem, ale skupmy się na tych...
Zastępcach,
tak,
właśnie.
Na tych zastępcach, bo ja myślę, że to, co ty mówiłeś, wiek Heynckesa, osiągnięcia, to, że tą emeryturą, no, mając 72 lata, to odpowiedni moment, żeby się nią nacieszyć.
Żeby ją zainteresować w ogóle,
oczywiście,
żeby na nią przejść.
A po fantastycznej karierze piłkarskiej i później trenerskiej, jak mało kto Jupp Heynckes na to zasłużył. Ten Thomas Tuchel, ja myślę, że to jest najbardziej prawdopodobna opcja i że Rummenigge z Hennesem w końcu się dogadają i ten forsowany przez Karla Heinza Rummenigge kandydat zostanie trenerem Bayernu, chociaż moim zdaniem nie jest to opcja optymalna. Z mojej perspektywy optymalną opcją byłby Jurgen Klopp.
Ale czy da się go wyciągnąć
Myślę, że nie w tym momencie, chociaż on jest... nie będę się dzisiaj zakładał, ale bo już jeden zakład mamy otwarty, o którym pewnie
przejdziemy
jeszcze dzisiaj
do niego również.
Wspomnimy. Ale ja myślę, że on jest skazany na Bayern. No, on zdecydował się odejść z Dortmundu, kiedy już tam osiągnął szklany sufit tak naprawdę na warunki Dortmundu tym finałem Champions League. Dziś robi świetną robotę w bardzo mocnej lidze, być może najmocniejszej lidze świata w Liverpoolu. Liverpoolu, też mając kapitalny sezon, ale myślę, że jeśli powrót do Niemiec, a Klopp kiedyś o tym wspominał, pewnie może marzy mu się też reprezentacja, ale tam rządzi Jogi Löw, którego automatycznie też wykluczam jako następnego trenera Bayernu Monachium.
Myślę, że jemu już nie będzie chciał w klubową piłkę bawić.
Ja myślę, że to, co już osiągnął, a jeszcze może osiągnąć, bo to nie jest jakiś nie wiadomo jak stary trener
przed 58 lat.
58 lat, tak.
To zobaczcie, ile porównuje do Henkesa, ile teoretycznie miałby jeszcze sezonów przed sobą.
No tak, nie możemy każdego porównać
Henkes
do...
Henkes jest wyjątkiem, Henkesa, tak, to może rację, tak, jak bo... najbardziej, ale myślę, że Löw z 5 sezonów spokojnie mógłby jeszcze się pobawić.
Myślę, że tak, no w tym roku na pewno walczy o obronę tytułu Mistrzów Świata, a pamiętajmy, że jeszcze nie wygrał z reprezentacją Niemiec Mistrzostwa Europy, także
jest
co robić, także myślę, że automatycznie możemy Jogiego Löwa wykluczyć. Klopp dla mnie skazany na Bayern, ale nie w tym momencie. Julian Nagelsmann, dla mnie idealny kandydat, ale on chyba jeszcze musi okrzepnąć i zanim trafi do tego Monachium, chyba też przez siebie wymarzonego, trochę musi się postarzeć, trochę siwych włosów musi pojawić się na głowie i on musi poprowadzić trochę lepszą ekipę niż Hoffenheim, zanim trafi do Bayernu, gdzie trzeba walczyć o najwyższe cele.
A ja uważam, że jeżeli chodzi o Kloppa, Klopp do Bayernu nie przejdzie, ponieważ myślę, że tak porównując Tuchela i Kloppa, zakładów
jeden
nie będzie,
zakład
bo...
przegrywasz i to z Kretesem, ale to za moment, przypominam tylko, że chodzi o Hamburg, ale kontynuuj.
Tak, natomiast tak jeszcze wracając do porównania, bo ja porównuję Kloppa i Tuchela teraz, to myślę, że różnica między nimi jest taka, że Klopp jednak z tą Borussią jest związany sentymentalnie, że gdzieś jego serce bije dla Borussii Dortmund i myślę, że jeżeli chodzi o Jurgena Kloppa, to ja akurat szczerze wątpię w to, że on trafi kiedyś do Bayernu. Jeżeli chodzi o Tuchela, on żadnych związków jakichś mocno sentymentalnych z Borussią nie ma. Wiemy w jakich okolicznościach stracił posadę
Piotrek,
w Borussii Dortmund.
Piotrek, w dzisiejszych czasach wierzysz w to,
ja wierzę w
wierzysz
Kloppa.
Sentyment
myślę,
i wierzysz
że tak.
To, że
myślę, że Klopp ma sentyment.
Dla Kloppa bije żółto-czarne
tak.
serce?
Myślę, że tak.
Piotr jest najmłodszy, wiesz, jeszcze taki idealista, no romantyk.
Po pierwsze,
to dużo
Bayern, największy klub w Niemczech i myślę, że dla każdego trenera Niemca to marzenie i wyzwanie. I do tego trochę więcej euro, więc myślę, że te serce żółto-czarne można spokojnie przemalować na bawarskie barwy.
Poczekajcie, bo jest ważne pytanie na Twitterze. Jaki serial dzisiaj leci w telewizji za nami?
Rant oczywiście.
Bo ktoś pyta, bo jest taki osobliwy kadr obecnie. Zresztą możecie sprawdzić na Twitterze obecnie, czy Damiana konto, czy moje, czy Piotra. Możecie zgadywać, ale już chyba powiedzieliśmy, co to za serial.
Chyba, że macie jakieś wątpliwości, to piszcie.
Czekamy na propozycje. 3-2, 19, 50, 31. Ktoś ma jakieś propozycje, jeżeli chodzi o nowego trenera Bayernu, czy też w ogóle chcecie pogadać o niemieckiej piłce, dlaczego jest taka, a nie inna, to dzwońcie. A jeszcze kandydatura Christiana Streicha, a więc
śmieszne.
Szkoleniowca Freiburga, z którym to Freiburgiem Bayern wygrał w ostatniej kolejce, zmiażdżył go właściwie z powierzchni. Streich pytany o te dywagacje odpowiedział tak. Z przykrością stwierdzam, że z Bayernu nikt do mnie nie dzwonił. Mam łzy w oczach, powiedział ironicznie szkoleniowiec ekipy z Freiburga. Po meczu już nie było mu tak do śmiechu, bo łzy mógł mieć faktycznie w oczach po 0-4. Christian Streich w Freiburgu pracuje od 20 lat. Od 2012 roku jest pierwszym trenerem drużyny.
Ja myślę, że prawdopodobieństwo takie, że Hennes czy Rummenigge zadzwoniliby do Streicha jest równe z tym, że zaraz zadzwonią do nas do studia.
3-2, 19, 50, 31.
Ja się bardzo uśmiecham, bo w sumie jak usłyszałem, że Streich mógłby trafić do Bayernu, że jest jednym z kandydatów, to no to według mnie to jest po prostu taki joke, bo myślę, że
it's
z Bayernem...
Joke.
It's a joke, yes, of course.
Muszę tego jingla nagrać. It's a joke.
A tak całkiem już poważnie, no Streich to... Znaczy Streich jest trener dobry na Freiburg, ale w Bayernie to nigdy go... Nie widziałem, nie widzę, nie będę widzieć.
Das ist Witz! Po niemiecku, przypomniało mi się.
I taka sama sytuacja jak ze Streichem byłaby podobna z Ralfem Hasenhüttlem z Lipska. Gość robi świetną robotę, oni walczą dalej o wicemistrzostwo kraju, ale myślę, że on jest na ten moment skrojony właśnie na taki klub, a nie na klub walczący nie tyle o Mistrzostwo Niemiec, bo to pewnie każdy z tych kandydatów mógłby powalczyć, ale jeśli mówimy o arenie międzynarodowej, to nie ta półka.
Magazyn Bundesligi Die Qualität.
Temat trenerów zostaje w Die Qualität, bo mamy dzisiaj pogadać trochę o szkoleniowcu ekipy Die Schwaben, czyli oczywiście zespół Stuttgartu. Trochę się naśmiewaliśmy z Tajfuna Korkuta, kiedy obejmował te prace, ale nie byliśmy jakby wyjątkiem, bo generalnie media w Niemczech obsmarowały mocno tego szkoleniowca, że to jest fatalny kandydat. Stuttgart, kiedy obejmował go Korkut, był w fatalnej sytuacji.
Mówili fatalny, a jest fenomenalny.
A po 5 meczach ekipa Stuttgartu pod wodzą Tajfuna Korkuta zdobyła 13 punktów. No nieźle.
No nieźle, nieźle. On jest fenomenalny w tym teraz swoim pobycie w Stuttgarcie i do bólu skuteczny, bo przyszedł, zaczął od remisu, co wtedy było odebrane jako sukces ekipy z Baden-Winterbergi. No i czwarte zwycięstwo z rzędu. I Stuttgart wskakuje po 25. kolejce na 9. miejsce w tabeli, mając 33 punkty. Obrazując sytuację w całej tabeli, traci do 6 Lipska 6 oczek, a 6 miejsce w Bundeslidze oznacza Ligę Europy. Czyli jeszcze przed objęciem tego 44-letniego trenera pochodzenia z tureckiego, Tajfuna Korkuta, śmialiśmy się, kibice w Stuttgarcie stawiali nawet znicze przed budynkiem klubowym w Stuttgarcie na wyraz jakby swojego niezadowolenia, że klub zdecydował się na takiego gościa, który ma poprowadzić ich ukochaną ekipę, a on wykręca niezwykły wynik, bo co by się nie stało, to Stuttgart już jest bezpieczny, więc na pewno nie można mówić o tym, że Stuttgart broni się przed spadkiem.
Znaczy, myślę, że on ten podstawowy cel już teraz osiągnął, bo tak, Stuttgart nie spadnie z ligi na 100%. Nie, tak powiedzmy sobie to 100%.
My tutaj robimy zakłady, może i taki padnie, bo moim zdaniem, będący dziś na 9. pozycji VfB Stuttgart, z taką dyspozycją, z podtrzymaniem takiej dyspozycji, a myślę, że jest to bardzo możliwe, wskoczy na 6. miejsce w tabeli i być może powalczy o Ligę Europejską.
15 punktów przewagi nad strefą spadkową na 9 kolejek przed końcem. Łatwo policzyć, że Stuttgart musiałby teraz zaliczyć passę, no, przynajmniej 6 meczów z rzędu, żeby gdzieś tam zakręcić się wokół strefy spadkowej, a więc to, co mówimy, że spadek im nie grozi. Die Schwaben zaczynają się oglądać przed siebie, bo to, co mówisz, do Lipska obecnie strata punktów tylko 6.
Tak, to jest niewiele. 6 oczek, 9 spotkań, wszystko jest możliwe. Ten mecz troszeczkę inny niż te 3 poprzednie zwycięstwa VfB, bo tam szybko strzelony gol, 1-0 i trzymanie wyniku do końca, granie praktycznie 6 obrońcom, czego nie zmienia trener Stuttgartu na niekorzyść naszego Marcina Kamińskiego.
No właśnie, to teraz przytaczmy kolejną statystykę. Marcin Kamiński u Tajfuna Korkuta rozegrał w cudzysłowie, to sobie weźmy w cudzysłów, 5 spotkań. Łącznie daje to nam ile minut?
3 minuty.
3 minuty w 5 spotkań. To jest chyba ewenement na skalę światową.
Zobacz, ja się uśmiałem, jak zobaczyłem tą statystykę, ale widocznie ciężko...
Ale czekaj, to jak to jest możliwe? Bo on wchodził 3 minuty.
No, gdzieś to zostało policzone, bo on wchodził zawsze na doliczony czas gry.
Dostał tutaj 30 sekund, tam 30
tak,
sekund,
no
tutaj
i sumowało się
minutę, półtorej.
Fajne 3 minuty, ale jak się okazuje, grając 3 minuty w 5 spotkaniach, można zapracować na lukratywny nowy kontrakt z 9. drużyną Bundesligi, przedłużony do 2021 roku, świeża sprawa z wczoraj. Tak sobie napisałem, nie gra, ale świetnie zarabia. No, całkiem fajny pomysł na życie tego 26-latka. Uważanego wciąż u nas za młodego, perspektywicznego. A gość 15
człowieka,
stycznia
tak.
Skończył 26 lat. Mundial, myślę, że odjeżdża mu...
Właśnie chciałem powiedzieć, człowieka pendolino. Aspirującego Dokładnie. Do kadry reprezentacji Polski.
Ja o tym wspominałem tutaj w naszej audycji poprzednio, bo ja widziałem tego chłopaka nawet być może w wyjściowym składzie, tylko zawsze podkreślałem, że jeżeli on ma jechać w ogóle na mundial, już teraz nie
musi
mówię
grać.
O pierwszej jednostce, musi grać, a 3 minuty w 5 spotkaniach to jest lekko półśmieszne.
To znaczy, jeżeli chodzi o Kamińskiego, to po pierwsze ja myślę, że on przedłużył kontrakt, bo myślę, że on uważa, że zaangażowanie, determinacją, walką jednak to miejsce w składzie może wywalczyć, chociaż dzisiaj, jak już mówiliście, na to bardzo mało wskazuje. Jeżeli chodzi o Marcina Kamińskiego, czytam opinię kibiców Stuttgartu po tym, jak poszła informacja, że on przedłużył kontrakt z drużyną z Baden-Württembergi, to mi się spodobał jeden komentarz jednego z kibiców, który powiedział, że ceni Kamińskiego za to, że będąc obecnie w takiej sytuacji, nie pokazuje fochów, stara się, tylko że no, tych minut brakuje. Jeżeli chodzi o sam Stuttgart i Tajfuna Korkuta, to jest trener, który urodził się w Stuttgarcie, ale wcześniej pracował tylko w drużynach młodzieżowych Stuttgartu, nigdy w Stuttgarcie VfB Stuttgart nie zagrał, ponieważ grał tylko w Stuttgarter Kickers i to jest trener, który mam wrażenie,
później
że...
później Fenerbahce, Sociedad, Espanyol, Besiktas, Gęstodrligi do 2006 roku.
Ja mam takie wrażenie, że on zrobił psikusa nawet swoim pracodawcom. Bo oni, oczywiście każdy zatrudniając nowego trenera, każdy prezes, każdy dyrektor sportowy no, marzy o tym, żeby drużyna zaczęła wygrywać. Ale myślę, że zatrudniając Korkuta myśleli, że to lekko poprawi sytuację Stuttgartu, że uda mu się tą drużynę utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej. No a tutaj... takie jaja.
A poczekaj, jest pytanie na Twitterze. Ktoś odpowiedział, że oglądamy Rancho, brawo, bo to jest dobra odpowiedź. Obecnie ten, jak on, Kusy siedzi przy stole. Ktoś drugi, Marcin zapytał, plączę dzisiaj się język, zapytał, dlaczego nie było Rammsteina.
A dlaczego nie było?
Eins, zwei, drei, vier.
Czyli o to trzeba poprosić na Twitterze.
Był Rammstein, prosisz i mówisz i masz Rammstein z Zone. Wracamy do Tajfuna Korkuta.
To znaczy, jeżeli chodzi o Tajfuna Korkuta, to jest trener, który nie jest jakimś może cudotwórcą, bo on wprowadził proste elementy, dobrą grę defensywie, bo jeżeli chodzi o statystyki w 2018 roku, to pod wodzą Hannesa Wolfa w trzech meczach Stuttgart stracił 5 bramek, natomiast pod wodzą Tajfuna Korkuta w 5 meczach Stuttgart stracił 3 gole, więc takie mamy przedstawienie liczby. No i to w sumie jest
Ile goli stracił?
To znaczy pod wodzą Tajfuna Korkuta w 5 meczach 3 gole.
Czekaj.
Eins, zwei, drei, czyli tyle, ile minut Marcina Kamińskiego, czyli
poczekajcie, wszystko pasuje. Tak, mamy telefon na linii. Cześć, skąd dzwonisz do nas?
Witam serdecznie, Marcin Opoczno z tej strony.
Witaj.
Zapoczna. Na początku chciałem podziękować, że rozmawiacie o Marcinie Kamińskim, bo to tak samo się nazywam, jest bardzo mi miło, VfB Stuttgart. No poważnie. A propos trenera Bayernu, a co sądzicie o Antonio Conte?
O. Nierealna moim zdaniem. Chociaż w sumie myślę,
wydaje, że bardziej chyba.
To znaczy, jeżeli chodzi o Conte, wydaje mi się, że to jest taka moja opinia, że byłbym bardzo ciekawy, jak się przystosuje. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że w sumie po pierwsze Bayer będzie miała wersję do Włochów, a dwa, że sam byłbym ciekawy, jak Conte sprawdziłby się w takich licach Bundesliga, a na razie jakoś go nie widzę.
Ja
to prędzej chyba na niemieckiego trenera by stawiali, nie?
Właśnie
o tym, i tak dalej.
Tak, o tym chciałem powiedzieć, że ci niemieccy trenerzy teraz chociażby ten powrót Henkesa im się sprawdzają i dopóki tam oczywiście żonglowali z Guardiolą czy z Ancelotti, biorąc trenerów z najwyższej światowej półki, tylko Mourinho tam zabrakło chyba, czy Conte, o którym wspomniałeś, ale myślę, że w tym momencie, jeżeli myślą o jakimś, a tam zawsze mają plan długoterminowy, nie zawsze on wypali, to myślę, że niemiecki trener, także chyba jednak ten Tuchel na tą chwilę.
Tutaj podpisuje się pod swoim Damiana.
Ten Tuchel do Bayernu nie pasuje.
Mi też nie pasuje. No, mi też nie pasuje i nie pasuje Hennesowi. To, że nam nie pasuje, to jest małe piwo, że nie pasuje Hennesowi. To jest dość ciekawa sprawa i jestem bardzo ciekawy, jak oni to między sobą rozwiążą i na kogo postawią, bo wątpię, żeby w Bayernie na tą chwilę stawiali na trenera, nie wiem, na jeden sezon. Oczywiście tego nie powiedzą oficjalnie, tylko myślę, że to coś na 3 do 4 sezonów byłoby optimum dla tego klubu i dla włodarzy.
Czy nie jesteś kibicem Bayernu?
Nie, Barcelony, ale często słucham też Paliter, więc spoko.
A, to mnie cieszy. Ale chciałem zapytać, z perspektywy kibica, kto byłby takim najciekawszym wyborem do Bayernu Monachium jako trener?
To znaczy, no ja tak jak mówiłem, bo ja bym widział Antonio Conte, ale no nie wiem, po prostu jakaś charyzma mi Antonio Conte by przemawiała pod Bayern, żeby wreszcie może coś zaczął walczyć w tej Lidze Mistrzów, tak bardziej nawet mi się tak wydaje, że tam takiego trzeba, no z charyzmą mi się wydaje.
Duże nazwisko, nie? Żeby trzymał to w ryzach wszystko.
Dlatego mówiłem o Klopie, bo on by mi, Piotrek wspominał o tym jego czarno-żółtym sercu, ja w takie rzeczy już z tego wyrosłem i w to nie wierzę.
Ma czerwone, Bayern ma czerwone.
Tak, także ja myślę, że tego gościa bym widział.
Na miejscu takiego trenera jak Klop, to myślę, że no jednak Bayern to największy klub Niemiec, więc to też byłoby jakieś tam spełnienie zawsze, nie? I tak dalej, nie?
No lepszy niż na pewno, ten moment.
Właśnie, jak mówiliście wcześniej, ale na pewno w przyszłości też mi się wydaje, że będzie. Możecie się założyć znowu tym razem.
Wiesz co, chyba nie ma się z kim zakładać, bo ja też sądzę, że będzie. W ciągu, wiesz co, powiem ci tak, w ciągu pięciu lat to jestem 100% pewny.
Na pewno, na pewno.
A jeżeli chodzi o Marcina, bo Marcin z kibicem Barcelony, to też warto powiedzieć, że przed Henkesem, zanim przyszedł Henkes w październiku, rozważał kandydaturę Luisa Enrique do Bayernu Monachium.
Też właśnie to miałem na myśli, ale tak kurczę pomyślałem później, mówię, no tak, no Guardiola, Enrique, mówię, no kurczę, no chyba już tak za dużo by było tego wszystkiego, chociaż Enrique bardziej mi się wydaje, że chyba do Chelsea pójdzie, ale to takie moje jakieś tam przypuszczenia.
No dobrze.
Może jakiś zakład?
Nie ma o co.
A to Marcin wtedy jak przegra zakład, już więcej nie zadzwoni i go nie namierzysz, więc chyba że w Opocznie.
Spoko, jakoś byśmy się zawsze że dogadali.
No to się
ale
dogadacie.
Na pewno będziemy w kontakcie, bo słucham Wesło super. Praktycznie cały czas, więc nie ma żadnego problemu.
Rewelacja. Fajnie, dzięki,
no,
dzięki bardzo
dobra,
za telefon.
Dzięki za rozmowę, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
No ciekawy pomysł, ja o Conte w ogóle nie myślałem, bo to już tych spekulacji medialnych pojawiło się mnóstwo, myślę, że tutaj myślę, że postawią na Niemca. Ten Tuchel jest zdecydowanie najbliżej, czego no ja za bardzo nie widzę, no ale chyba lepszej opcji na chwilę obecną nie ma.
Dobra, ale zostawmy jeszcze chwilowo Bayern, bo wróciliśmy do niego tylko dlatego, że Marcin Kamiński do nas zadzwonił. Mówiliśmy sobie o Stuttgarcie. Die Schwaben. Ja pamiętam ten sezon, kiedy oni grali w Lidze Mistrzów, odpadli z Chelsea, mieli naprawdę mega pakę. Pamiętacie, to był sezon, nie chcę skłamać, ale 2008-2009?
Czyli jeszcze z samym Khedirą.
Tak, sami Khedira, zdecydowanie.
Tam się wypromował w sumie.
Pamiętam ten mecz z Chelsea, odpadli po jakimś błędzie bocznego defensora. Kto tam grał na lewej obronie, pamiętacie? Taki długie włosy latynoski... długie czarne włosy.
Czyli jakiś Rodriguez pewnie.
Jakiś Pedro Morales na pewno. Odpadli pamiętam po błędzie indywidualnym, a bardzo im mocno wtedy kibicowałem, bo to była taka drużyna, która widać było, że idzie po swoje, że naprawdę no, taki Bayern wtedy, tak? Tak gdzieś można było to
no to porównywać. To wtedy był Stuttgart, który walczył też o najwyższe cele w Bundeslidze. Fajnie by taką wielką drużynę było znowu widzieć na tych pucharowych miejscach. A tak wracając właśnie, mówiąc o Stuttgarcie i teraz moim zdaniem największej gwieździe tego klubu, Mario Gomesie, który tam wrócił, ma wprawdzie 4 gole, ja myślę, że Piotrek mnie uzupełni, bo tam 4 gole kto jeszcze ma?
4 gole ma Chadrek Akolo, który w sumie miał dobrą formę jesienią, tylko że strzelił 4 gole, ponieważ też sporo meczów opuścił z powodu kontuzji. Daniel Ginczek, który w 2018 roku ma 2 bramki, ale generalnie to jest rozczarowanie, więc no... Gomez bije na razie.
No właśnie, Gomez bije. Ja myślę, że Gomez będzie najlepszym strzelcem VfB, jak skończymy ten sezon. I Gomez, jako już taki dojrzały, 32-letni, to brzmi jakby był jakimś emerytem, ale w piłce wiadomo, ten czas szybciej leci. Udzielił fajnego wywiadu przedwczoraj dla Die Welt w Niemczech. Mówiąc tak wprost, cytując Gomeza, oczywiście nasza gra nie jest ładna dla oka i wiele zespołów w Bundeslidze zapewne gra lepiej od nas, ale piłkarsko to my wygrywamy i to jest dla nas w tej chwili najważniejsze, także no proste prawdy, tutaj nikt za bardzo nie skupia się na efektywności, a na efektywności, a właśnie na efektywności, bo Stuttgart triumfuje i to jest najważniejsze, a Gomez strzela, więc pewnie to gdzieś buduje jego morale, a propos, wracając jeszcze do tego wywiadu, wspomina o swoim konkurencie w walce, myślę, o ekipę, drużynę, reprezentację Niemiec na rosyjski mundial i wspomina o potencjalnym powołaniu, na które liczy, bo odnosi się do Wagnera, mówiąc, że jeśli jesteś w Bayernie, to wszyscy spodziewają się gradu goli. Jeśli nie zdobywasz miejsca tam w wyjściowej jedenastce, musisz zaczynać się martwić. I to było odniesienie właśnie do Wagnera, który jest pewny siebie, mówi, że jest najlepszym niemieckim napastnikiem, a moim zdaniem to właśnie Mario Gomez jako ten joker, gość z doświadczeniem także turniejowym, znajdzie się w drużynie Joachima Lewa na mundial.
A ja uważam,
Poczekaj, znalazłem. Fernando Meira to był ten
właśnie
obrońca, on strzelił wtedy samobuja. I to by nie był sezon 2009, to był sezon 2003-2004, a więc jeszcze bardiej odległe
czyli
czasy.
Czyli tam wtedy był na wypożyczeniu Filip Lam.
Tak, właśnie.
Słuchajcie, tam lepsza była ekipa, tam był Timo Hildebrand w bramce, tam Fernando Meira, ten nieszczęsny też, Aleksander Gleb, różnie go tam wymawiają, ale wtedy miał ten swój mega boom, potem Barcelona, wiemy. Kto tam jeszcze ciekawy był? Zvonimir Soldo, kapitan tej drużyny wtedy.
Na ławce chyba Felix Magath, jak dobrze pamiętam.
Tak, dokładnie, Felix Magath jak najbardziej. Na ławce wtedy w tamtym meczu siedzieli też między innymi Jurica Vranješ, też ciekawy piłkarz, Heiko Gerber, tak co wiecie, no... Wtedy się czuło, że to są naprawdę tacy kozacy na
Bundesligę. Takie romantyczne czasy, prawda, jeżeli chodzi o futbol.
Tak, to o tym właśnie, o tej drużynie to warto o...
Kevin Kurani w ataku.
O właśnie, warto...
Młody perspektywiczny.
Wrócić, albo dla tych, którzy nie czytali, sięgnąć po lekturę biografii Filipa Lama, który jak wiadomo, no, oprócz tego wypożyczenia właśnie do Stuttgartu spędził całą karierę w Monachium i bardzo fajnie opowiada o tym czasie spędzonym w Stuttgarcie, kiedy no oczywiście jeszcze nie miał statusu gwiazdy i musiał przebijać się tam, ogrywać z Bundesligą i przebijać się wtedy między lepszymi od siebie, no... Wyskoczył później jako fantastyczny obrońca, być może jeden z lepszych w historii niemieckiego futbolu, ale właśnie odnośnie tego, co ty mówisz, warto sięgnąć do biografii Filipa Lama i tak jak wtedy ta drużyna, można by ją nazwać taką drużyną, tak ostatni raz wrócę do wywiadu w Die Welt Mario Gomeza, który mówi, że właśnie mówi, że piłkarsko to oni nie są jakimiś asami, ale ten ich sukces teraz pod wodzą Korkuta tkwi w tym, że trzymają się razem na boisku i poza nim i mówi o tym otwarcie, czyli gdzieś budowany jest ten team spirit i pewnie jest to jeden gdzieś też z argumentów, które przemawiają za drużyną z południa Niemiec.
Ale myślę, panowie, że zgodzicie się, że jednak takiego Gomeza to Stuttgartowi jesienią brakowało, ponieważ oczywiście był w niezłej formie Chadra Kakolo, tylko że jeżeli chodzi o innych napastników, to było słabiutko, ponieważ fatalna forma Terody, który teraz gra w FC Köln, Ginczek również słabo i w sumie myślę, że Gomez plus do tego dobra szczelna defensywa to jest dzisiaj klucz do tych naprawdę niezłych wyników drużyny Tajfuna Korkuta.
Ja myślę, że pomijając Bayern Monachium, to taki Mario Gomez przydałby się prawie każdej drużynie Bundesligi. Zna ligę, miał w niej przez lata status gwiazdy i jak się okazuje, teraz też może wyjść przeciwko każdej ekipie, strzelać i prowadzić drużynę do zwycięstwa.
3-2-19-50-31 to telefon do studia Weszło FM, do magazynu Die Qualität.
Die Qualität, magazyn Bundesligi.
No właśnie, Stuttgart na razie zostawiamy. To chyba, o ile się nie mylę, to tamten występ z tym Chelsea, to było już 15 lat temu, to ostatni taki mocny akcent Stuttgartu na arenie międzynarodowej. Trochę czasu
minęło. Byli jeszcze w rozgrywkach parokrotnie Ligi Mistrzów i teraz na szybko nie przypomnę, wydaje mi się, że chyba był taki sezon, kiedy jeszcze wyszli z grupy.
Do sprawdzenia,
chociaż
jeżeli
do
ktoś...
sprawdzenia, ale no, słuchaczy... dla mnie to w sumie, jako że jestem
może
jeszcze dosyć...
Może mamy jakiegoś fana Stuttgartu. Właśnie.
Tydzień temu miał fajny telefon od kibica Herty, nie?
Tak,
który
tak.
Fajnie sobie pogadaliśmy.
Tak, i to było akurat fajne, bo bardziej oczywiste jest to, że są fani Herty Berlin gdzieś tam na ścianie zachodniej naszego
on z Krakowa
kraju.
Dzwonił.
A tutaj kolega z Krakowa i zdecydował się na Hertę. Fajna sprawa.
A jeszcze a propos tego dwumeczu z Chelsea, to ja sobie teraz przypomniałem ten dwumecz, to mam do tego romantyczny sentyment, jakkolwiek to brzmi, dlatego że w sumie to były początki fascynacji piłką i...
To który to był rok?
2004.
Początki fascynacji. O człowieku, to my z Damianem to już, wiesz...
Takiej poważnej fascynacji,
byliśmy po mundialach poważnych...
Dokładnie, trzy mundiale za sobą.
Trzy mundiale, co euro, nie jedno.
Euro.
Tak.
No fajne czasy, fajne, nie?
Romantyczne takie.
To ja, tak.
Ty to romantyk to słowo się jesteś, naprawdę, dzisiaj się ujawnia.
Ja już byłem po kibicowskiej traumie przegrania finału Champions League i zwycięstwa w finale Champions League przez pewną drużynę, która być może i w tym sezonie zwycięży.
Wiesz co, przypomniał, jak mówisz o finale Ligi Mistrzów, wiesz co chcę kiedyś zaprezentować na antenie? Fragment tego, jak się cieszyłeś, kiedy Bayern wygrywał z BVB.
A ty masz ten film?
Champions League, mam go gdzieś, odkopię go. I...
Kurczę, ja
go ale nie wiem, czy to ale... będzie dobre dla ciebie, chociaż to pokaże pasję, nie? Prawdziwą.
Dobra, umówmy się tak, że jeśli Bayern zwycięży w tym roku w Champions League, bez względu na to, w jakich okolicznościach, z kim by tam nie zagrał, co by się w finale w Kijowie nie wydarzyło, możesz opublikować ten film, wrzucić na swoje social media.
Przyjmuję. Mamy telefon. Jesteś na Weszło FM.
No halo, witam. Damian z Poznania z tej strony.
Cześć Poznań,
2009-2010.
Dwumecz z Barceloną, pamiętam już.
No,
przypomniałem
ja
sobie.
Wiedziałem, do kogo tutaj się zgłosić.
Tak, i przegrana 0-4 w rewanżu na Camp Nou. A w pierwszym meczu było 1-1.
Tak, dokładnie. Jeszcze jak wspomnieliście o tym pamiętnym składzie z Kevinem Kuranina w ataku, to tam Lam i Hinkel. Oni obaj szaleli wtedy.
Ja coś czuję, że będą memy chyba legendarny skład Stuttgartu na internecie.
Nie, może aż tak nie, ale ten Hinkel tak. No, powiem ci, że tam Silvio Meisner grał taki obok Chleba. Horst Held, kojarzycie?
No. Tak.
To ciekawe, że taka drużyna jak Stuttgart z takiego miasta, z takim budżetem musi czekać, no nie wiadomo ile, ale ja im wróżę teraz jak najlepiej, już około tych 15 lat na taką mega pakę, która może powalczyć o europejskie puchary.
No, wtedy byś tego na pewno nie powiedział. Wtedy wydawało się, że Stuttgart będzie walczył z Bayernem o mistrzostwo rok w rok.
Tak, tak, i dlatego mówię, że taka ekipa jak Stuttgart musi czekać tyle lat na to, żeby może, być może, na co liczę, wrócić znowu do tej decydującej rozgrywki o europejskie puchary i o tytuł mistrzowski.
A poczekaj, bo my gadamy, a słuchasz na linii.
Ale jak tak mówicie o Stuttgarcie, gdzie wiadomo, jeśli jest Mercedes, to jest jeszcze przecież Wolfsburg z Volkswagenem, więc to jest jakby taka analogiczna sytuacja. Też mistrzostwo nie tak dawno temu, bo jeszcze w tym wieku, a tak. No obecnie są tam, gdzie są.
Jednak Stuttgart przebija taki Wolfsburg tym, że ta tradycja jest trochę lepiej rozbudowana, ta historia klubu taka poważniejsza niż, bo ten Wolfsburg troszeczkę taki sztuczny klub zakładowy.
No w sumie w 97 roku dopiero w Bundeslidze.
Tak? A bo wiem, że oni powstali krótko po wojnie.
Tak, tak, ale w 97 roku dopiero pierwszy awans do Bundesligi i cały czas grają w tej Bundeslidze przez te 20 lat. No
dobrze, rozumiem, że ty jesteś fanem Stuttgartu.
Nie, ja akurat nie jestem fanem Stuttgartu. Ja pamiętam, tej drużyny bardzo nie lubiłem, mimo że doceniałem tak, że Lahm, Hinkel, Hildebrandt, ale drażnili mnie. Ja zresztą od zawsze...
Zwracasz uwagę. Zwracałeś na nich uwagę też z tego powodu gdzieś tam, że przyciągało cię jakaś niechęć do pewnych zawodników.
No to też prawda, ale umówmy się, to była dobra ekipa, więc nie sposób ich nie szanować. Ja zawsze kibicowałem Borussii Dortmund, jeszcze jak grali tam Everton, Dede, Rosicki.
Właśnie, to jest, ja mam do ciebie pytanie. Czy myślisz, bo nie wiem, czy nas wcześniej słuchałeś, bo rozmawialiśmy o potencjalnych trenerach Bayernu Monachium po Juppie Heynckesie, i czy ty, jako fan Dortmundu, widziałbyś właśnie Tomasa Tuchela, który najprawdopodobniej tym trenerem zostanie, a był, jak wiadomo, w Dortmundzie, i co sądzisz o tym, czy Jurgen Klopp za rok, dwa, pięć mógłby pojawić się na ławce trenerskiej w Monachium?
Znaczy ja tu się skłaniam bardziej ku romantycznej wizji, że Klopp...
z Piotrem się dogadasz.
Dogadamy się.
Na pewno nie teraz. Na pewno nie teraz w Bayernie. Nie mówię, że nigdy, ale myślę, że to najbliższe 2-3 lata raczej nie. Myślę, że on będzie chciał jak najwięcej z Liverpoolem osiągnąć i tam zostać. Myślę, że Bayern nie będzie w stanie go nawet podkupić w tym momencie. To do Tuchela, widzę go jako trenera Bayernu, ale raczej nie dłużej niż 3 lata.
No ja to wiem, podobnie to widzimy.
To jest ciężki typ, więc on by tam, myślę, że zbyt dużo silnych ego w jednym miejscu też by go mu nie pasowało. Ja chciałbym zapytać o coś innego, bo tak mówicie o tych różnych kandydatach, a był taki trener, on dalej trenuje, ale teraz nie w Niemczech, tylko we Francji, Lucien Favre. Bądź znał Bundesligę.
On był wymieniany chyba przed Carlo Ancelottim, z tego co pamiętam, gdzieś tam...
Też Borussi był niedawno.
Tak, jakby Borussi Mönchengladbach był wymieniany, bo on teraz jest w Nicei, tak? Dobrze mówię?
Tak, w Nicei.
Tak. Trenerem. Tak, no to wtedy wydawało mi się, że to nawet nie jest głupi pomysł, bo ten facet robił fajne wyniki z Gladbach. Teraz myślę, że ten Tuchel jest tak blisko Monachium, że nic już nie stanie mu na drodze. Chociaż ja osobiście, widziałbym tego Jurgena Kloppa, chociaż wiem, że to nierealne na chwilę obecną, ale to też rozumiem, że dla ciebie jako fana ekipy z Dortmundu, jeśli ten Klopp w przyszłości pojawi się jak w Monachium jako trener, to lekko cię to zakłuje w serce kibicowskie.
Nie będę specjalnie zły. Ja wiem, jak mniej więcej działa futbol i dalej będę lubił Jurgena Kloppa. Tak jak lubię Lewandowskiego, no to nie kibicuję Bayernowi, kibicuję Lewandowskiemu. To jest
wcale fajne podejście.
Bayern jednak nie był pierwszy, drugi, trzeci, to czwarte miejsce, myślę, byłoby takie okej.
To fajne masz wszyscy, podejście do tego.
Rozumiem, że wszyscy jesteście kibicami Bayernu właśnie.
Nie, Bundesliga. Z deklarowanych kibiców Bayernu w tym studiu masz jednego i właśnie do ciebie
Ale gwarantuję ci, że takiego, że drugiego nie znajdziesz takiego. Wierz mi, znam tego gościa wiele lat i... Masakra. Jeszcze zanim zadzwoniłeś...
Oliver Kahn to też misiu.
No, na przykład, jak zadzwoniłeś to...
Idol mojego dzieciństwa, więc...
Ja kiedyś włączę państwu filmik, jak Damian się cieszył, jak wygrała Borussia. Bayern z Borussią.
Filmik, jak Bayern wygrał z Borussią, z moim udziałem, ale tylko pod warunkiem, że ekipa z Monachium wygra Champions League.
No to panowie z Monachium macie motywację do pracy.
Żeby mnie ośmieszyć publicznie, tak, no ale okej, niech tak będzie.
To ja tylko na koniec, jedno pytanie tylko mam, bodajże do Piotra. Zacząłeś się czytać Tor, historię niemieckiej piłki?
Wiesz co, akurat mam w domu, tylko że mam tyle rzeczy na głowie, że w sumie streszczenia... Kiedyś się widzą czytało.
No nie czytam, lektor. No widzisz, że ci się
nie czytam, już kombinuję.
Nie, ale właśnie mam w domu, tylko że właśnie mam tyle pracy, że na pewno do tego wrócę, ale z tego co słyszałem, to pasjonująca książka.
A czemu pytasz akurat o to?
No bo nie dwa tygodnie temu Piotr wspominał, że tą książkę dostał i chciał ją przeczytać i też właśnie polecałem, żeby wziął jak najchętniej, bo to jest po prostu dobra lektura.
Dobra, dobra.
A ponieważ ma mało czasu, więc może nie będę mu polecał innej, ale w sumie rzucę tylko. Jest taka książka Biały Orzeł, Czarny Orzeł o Polakach, którzy później grali w czasie II wojny światowej dla Niemców.
A to powiem ci, że bardzo dobra pozycja, bo ja bardzo mocno interesuję się historią XX wieku i myślę, że to będzie takie fajne połączenie tych dwóch pasji, czyli piłki nożnej i historii.
Tak. To jest
czyli taki mały kącik literacki nam się zrobił, ale to fajnie.
No ale dobrze, z ligą związany. Świetnie.
To jeszcze tylko rzucę na koniec jednym tytułem. Hitler jak skradł olimpijski sen, to ten deseń.
A to powiem... Czyli rozumiem, że to jest o igrzyskach w Garmisch-Partenkirchen, tak?
Albo Berlin.
Czy Berlin i Berlin
oba,
później.
Oba.
Tak, tak.
No to polecamy naszym słuchaczom, tak, że
a ja też polecam, jak nie czytałeś Filip Lam, Historia prawdziwa chyba. Parę lat temu czytałem naprawdę fascynującą książkę, tak, która pokazuje znakomicie kulisy działania piłki nożnej.
Dokładnie, o tym wspominałem. I też historia jego w Stuttgarcie. Warto do tego wrócić.
Takie fajne połączenie naszych tematów dzisiaj.
Spoko, dzięki. Kiedyś na zewnątrz na to zerknę. No to do usłyszenia i tobie dzięki w takim razie.
Dzięki, pozdrawiamy.
Die Qualität, magazyn Bundesligi.
Czuję, że zrobimy audycję. Piotr będzie odczytywał książkę przez godzinę, takie odczytywanie toru, czy tam którejś z tych pozycji.
Piotr czyta fanom Bundesligi.
Ale to, wiesz co, czwarta, piąta rano od tej mniej więcej.
Tak, tak. Ja myślę, że to jest.
Albo przed snem może.
No to niektórzy tak...
Jeszcze ktoś będzie miał koszmary, daj spokój, nie? Też lepiej mi to o tej czwartej, piątej. Tak.
Panowie, dobra, my tu gadu, ale wiecie co?
Zakład chyba, tak?
Cały czas. Zwei. Drei.
No, ty mi tu zakład. Rammstein musi być dziś, jak zwykle, na Die Qualität. Do zakładu jeszcze wrócimy, bo chciałem poruszyć, mamy mało czasu, ale jak zwykle zresztą, Lipsk. Lipsk mnie interesuje, panowie, bo to jest drużyna, którą chciałem się dzisiaj troszeczkę też szerzej zająć. Uli Hennes powiedział kiedyś, że Dieter Mateschitz powinien przerzucić kilka milionów z Formuły 1, żeby rywalizować z Bayernem. Młodymi chłopcami nie da się z nami rywalizować.
No właśnie, a propos młodych chłopców, dzisiaj 22 urodziny Timo Wernera. Gdzieś tam perspektywy nadziei niemieckiego futbolu. I tacy gracze jak właśnie Timo Werner, Naby Keita czy Emil Forsberg narzekają, ich menadżerowie narzekają na to, że może być, mają problem z odejściem z klubu, a chcieliby się rozwijać, a ten Lipsk gdzieś ich tam ogranicza. Nie jest to klub stopu.
Dobra, mamy telefon. Cześć, jesteś już na antenie.
Witam. Adrian z tej strony. Dzwonię z Leverkusen.
O, rewelacja. Jak tam aptekarze? Idą na Ligę Mistrzów w tym sezonie, czy niekoniecznie?
Właśnie chciałem zapytać o waszą opinię też ogólnie. Ja najbardziej wierzę w to, myślę, że mamy dobre szanse. No i teraz praktycznie najważniejsze mecze, bo gramy jeszcze tak naprawdę z Dortmundem, gramy z Lipskiem, gramy z Frankfurtem, teraz robiliśmy weekend z Mönchengladbach. I myślę, że szanse są dobre, chociaż trzeba powiedzieć, taka statystyka mała, taka niepokojąca, że jednak ostatnie mecze z drużyną stop 6 nie zdołaliśmy wygrać też u siebie, także...
No właśnie, tak to jest ten problem Bayeru, tak. Wiesz, chyba nie generalnie tylko w tym sezonie, tylko przez większą część ich istnienia tak naprawdę.
A ja bym tak. 80% sukcesu Bayernu spisał w jedno słowo Leon Bailey.
Bayeru,
tak, Bayeru oczywiście, nie Bayernu. Bayeru, dlatego że Bailey... Znaczy ja nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale ja uważam, że dla mnie Bailey to jest jedno z największych odkryć in plus tego sezonu, ponieważ ja pamiętam tego piłkarza z wiosny zeszłego roku i to był zawodnik, który spisywał się bardzo przeciętnie i również pojawiały się informacje, że zbyt wysoko ma nos uniesiony i po prostu wpada w taką manię megalomanii, myślenia, że jest już wielki, natomiast no wtedy osiągnął w Bayerze mało, natomiast no jesień i początek wiosny bardzo dobry wykonanie tego piłkarza.
Tak, ja zgodzę się, naprawdę odkrycie, naprawdę szczęście mieliśmy. Mi się wydaje, że początek jego przygody w Leverkusen było dosyć ciężki. Mi się wydaje, że też przyszedł w momencie, kiedy też nie najlepiej szło do całej drużynie. I to jest taki też piłkarz, który potrzebuje też dużo miejsca i ekipy, która też jest grana. Mi się wydaje, że naprawdę ma duży potencjał. I myślę, że będziemy mieć jeszcze dużo pociechy z niego, jak mu się wydaje.
Tego bym wam życzył, ale ja myślę, że on szybko wyfrunie z Leverkusen. Tak mi się coś wydaje, bo gość jest tak dobry. Oczywiście nie, wiem, że ty z perspektywy fana Bayeru no, chciałbyś jak najdłużej oglądać tego zawodnika w barwach swojego klubu, ale wydaje mi się, że to, co ten chłopak pokazuje, już zapracował na transfer do jeszcze większego klubu. No, to są pewnie już tam kwestie kontraktowe, ale tak coś czuję.
Ja myślę, że Anglia.
Ale w sumie na temat pociechy, to w sumie jak zarobimy na nim, nie wiem, 80, 90, 100 milionów, to w sumie to też jest jakaś forma pociechu tak naprawdę.
Jeśli później zostanie to dobrze spożytkowane przez tam zarządzających klubem, prawda?
Prawda. Patrząc na historię klubu Leverkusen, to jednak trzeba przyznać, że to jest też taki klub, który właśnie też żyje z tego, że promuje piłkarzy, sprzeda. A tak naprawdę mam duże zaufanie też dla włodarzy. Jonas Bolt, szef MWA scoutingu, dobrą pracę wykonuje też od lata, zawsze się tam coś znajdzie. Patrzymy też na Brandon teraz na przykład, albo Henrysa, bo też Arangisa, który on ciągnął właśnie, bo on jest znawcą rynku Ameryki Łacińskiej, także tam akurat się nie boję, że zawsze się coś znajdzie. Na pewno fajnie by było też przytrzymać go jeszcze dłużej. Myślę, wydaje, że w tym sezonie Liga Mistrzów to też jeszcze by była taka zachęta, żeby przynajmniej jeszcze jeden sezon dociągnąć.
Ja myślę, że tak będzie, bo teraz tam jest ścisk Schalke 43, Dortmund, Eintracht 42 i właśnie Leverkusen 41. Na mój nos to będzie właśnie te czwarte miejsce i Champions League dla Leverkusen, które w tej Lidze Mistrzów już grało i myślę, że mogłoby sobie tam spokojnie w fazie grupowej poradzić.
A wiesz co, a ja mam do ciebie pytanie. Pamiętasz sezon 2001-02? Leverkusen?
Tak.
Pamiętasz, tak, jak jeden punkt tak. Dzielił ich od mistrzostwa i Borussia ich tam w ostatniej chwili jeszcze cyk i cały czas jest Bayern Leverkusen.
No i jeszcze przegrałem finał Ligi Mistrzów.
Tak, no to naprawdę boli, wiesz, każdy to ma w sercu tutaj w Leverkusen i w sumie teraz w ubiegłym czasu tak trochę no śmiejemy się też trochę z tego, bo z jednej strony no to było trochę takie no, śmieszne, ale mi się wydaje, że szanse są, żeby jeszcze coś tam zdobyć. W tym sezonie może trochę szczęścia w Pucharze Niemiec, wiem, ciężki mecz z Bayernem Nachium, ale w pucharze wszystko możliwe. Właśnie, pewnie, ale wcześniej czy później tutaj mówimy, że coś może jeszcze wlecieć.
Także czyli nie jesteś sezonowcem, i temu Leverkusen kibicujesz już przez jakieś 20 lat chyba minimum, tak z tego, co rozmawiamy o sezonach z przeszłości.
No, ja powiem szczerze, że się urodziłem w Leverkusen, także od urodzenia.
Buty.
Tak.
Właśnie chciałem pytać, co cię skłoniło, że akurat tam? Ale to mieszkałeś jakiś czas w Polsce w ogóle, czy tylko cały czas tam, w Leverkusen?
Tak naprawdę nie. Zdarzyło się, że rok w Polsce jako dziecko żyłem, ale tak naprawdę całe życie w Leverkusen.
Aha, czyli taki z krwi i kości fan Bayeru Leverkusen. To fajna sprawa.
Tak, jak najbardziej.
No to i tak ładnie mówisz po polsku, chciałem powiedzieć.
O, dziękuję bardzo.
Super, dzięki za telefon i no, trzymamy kciuki, wiesz co, ja powiem ci tak, tak jak lubię tę nazwę Leverkusen, no mi się bardzo podoba. Tak,
czwarte miejsce będzie.
Tak życzę, że kiedyś w końcu się ta nazwa będzie musiała zmienić, że kiedyś ten mistrz wpadnie.
Magazyn Bundesligi Die Qualität.
A widzisz Bayern. Już do ciebie Bayern mówię, Matten, no to jest jakaś w ogóle...
To trzeba zadzwonić tam do klubu, może, nie wiem...
A ty może zmienisz sobie nazwisko na Bayern?
Nie, no mam za fajne, żeby zmieniać, więc...
Damian Gąska.
No, więc nie będę zmieniał. Niech już ten Bayern zostanie jako ten ulubiony klub, ale wystarczy.
Czasu coraz mniej, ale jeszcze chciałem wrócić do Lipska, bo tak sobie myślę, że jak Die Qualität przetrwa próbę czasu i za 20 lat będziemy dalej tutaj siedzieć w studiu i roztrząsać te problemy Bundesligi, to będzie coraz więcej fanów tego klubu do nas dzwoniło. Dzisiaj ich jeszcze tylu nie ma, bo ciężko, żeby było tak naprawdę. Natomiast drużyna budowana no, inaczej niż te wielkie potęgi w Niemczech, to co mówiliśmy, bardzo młodzi piłkarze. Przytoczę tylko średnią wieku, drodzy panowie, 23 lata. To była wyjściowa jedenastka Lipska sprzed tygodnia. Bayern ma prawie 29, BVB 27, troszeczkę więcej. Schalke trochę ponad 26. To najmłodsza drużyna w Bundeslidze.
To robi wrażenie i co się z tymi chłopakami stanie po tym sezonie i później pewnie te największe gwiazdy i tak wyfruną z Lipska, ale pewnie ta polityka będzie dalej, konsekwentnie będą do tego podchodzić, nie będą zatrudniali starszych piłkarzy. Myślę, że to może zaprocentować dla niemieckiego futbolu i na pewno dla rozwoju ekipy RB Lipsk.
Damian na Twitterze napisał odnośnie tego, co leciło u nas w telewizji w czasie audycji. Myślę, że bardziej tematycznie byłoby, gdyby w telewizji leciał Kobra, oddział specjalny. No, to ta, a ja powiem ci inaczej. Drużyna specjalnej troski chyba, to byłoby lepsze.
Ja myślałem, że drużyna A kiedyś leciała o takiej porze, jak chodziliśmy do szkoły.
BA Buźka, tak. BA Barakus Buźka, ten... No i przywódca, jak on tam się nazywał?
Ten siwy, tak?
Hannibal? Coś
nie,
takiego.
Nie, Hannibal to był chyba ten czarny, nie?
Nie, no to był BA Barakus.
Aha, ale on się ten, co się bił z Rockim.
No tak.
Okej, okay, dobra, to wiemy, o kim mówimy.
No. A to czekaj, czterech ich było, a ja wymieniłem trzech. Kto tam jeszcze czwarty był?
Nie wiem, to już jest zagadka chyba dla naszych słuchaczy, bo tego teraz nie rozszyfrujemy.
Mardok! O, nasz realizator tutaj. No przecież ten wariat w czapeczce. O Jezus. No Jasiu, nasz realizator zawsze czuje.
Ale powiem ci, że zjechać z Stuttgartu i Lipska na drużynę to ciekawa sprawa, nie? To
trzeba potrafić.
Ale jeżeli chodzi o Lipsk, to tylko jedno zdanie jeszcze szybko powiem, że mi, jeżeli chodzi o zastępowanie tych piłkarzy... RB Lipsk chyba, tak? Bo powiedziałem Stuttgart, to czuje się RB Lipsk. Jeżeli chodzi o RB Lipsk, to mi... Jeżeli chodzi o zastępowanie piłkarzy, Lips może zacząć przypominać taką trochę Jagiellonii Białystok, że w Jagiellonii w polskiej ekstraklasie jest tak, że wydaje się, że już kończy się pewien etap, ale jednak są nowi piłkarze i cały czas jest kontynuacja i cały czas jest to dobra kontynuacja.
Kropka, bo teraz jeszcze jeden temat. O Lipsku pogadamy kiedy indziej jeszcze dłużej, na pewno. Aktualizacja zakładu o Hamburg. 12 spotkań bez wygranej z rzędu. Ostatni raz Hamburg wygrał 26 listopada z Hoffenheim. Teraz tylko remis u siebie z Mainz, niewykorzystany rzut karny. Damian, wiesz, co się dzieje.
Zaczynam się śmiać, nie? Jakby...
9 kolejek do końca sezonu, drodzy.
Ja nadal wierzę, że ten zegar w Hamburgu będzie bił i odliczał czas, od kiedy ekipa jest w najwyższej klasie rozgrywkowej. No ja nadal wierzę, chyba tylko ze względu na to, że to wielkie miasto, wielka tradycja i historia, bo nic więcej.
15 sekund zostaje. Jeszcze szybki raport Polaków grających w Bundeslidze. Ha, ha, ha. Zagrał Kamiński sekundy.
Łukasz Piszczek.
Zagrał Piszczek cały mecz, reszta nie grała. Tak. Drodzy Państwo, to był Die Qualität, magazyn Bundesligi, odcinek numer 4. W gośćmi byli...
Piotr Szymczuk, dziękuję
i
bardzo.
I Damian Gąska, Bayern.
Adam Kotleszka.
Słuchasz Weszło FM.